poza protokołem.
Dzień dobry, witam Państwa. Sandra Soluk, a gościem dzisiejszej rozmowy jest Przemysław Frenzel, szerszej publiczności znany jako Hans. Hans zakładał w 1990 roku w Poznaniu zespół 5-2 Dębiec, a dziś nagrywa płyty solowe i rapuje w rockowym zespole Lux Torpeda. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaraz zacznę tę swoją listę pytań odkrywać przed Tobą, ale może zacznę od pytania, jak minęły święta?
Święta, no w sumie domowo. Byliśmy sobie we własnym gronie, w takim, w jakim mieszkamy. Mieliśmy wyjeżdżać, ale w sumie stwierdziliśmy, że chcemy sobie posiedzieć. My od niedawna mieszkamy w innym miejscu. W zasadzie to od roku z małym kawałkiem, więc się jeszcze nacieszamy tym miejscem i nie za bardzo chcemy wyjeżdżać.
Mówisz to miejsce, więc nie będę pytać dokładnie, co to za miejsce, ale poza Poznaniem w każdym razie, prawda?
Tak, tak, wyprowadziliśmy się z miasta.
Dlaczego?
Z wielu względów, po to, żeby coś zmienić z jednej strony, z drugiej, no bo w zasadzie to nas wyrzucano z mieszkania, które mieliśmy w Poznaniu na Dębcu. No i tak naprawdę szukając czegoś fajnego, im dalej od Poznania, tym ciekawsze, fajniejsze rzeczy można było kupić w cenie kawalerki w Poznaniu, czy też jakiegoś małego mieszkanka, więc wylądowaliśmy w fajnym miejscu i no, mamy fajny domek i jak to przy domu zawsze jest coś do zrobienia.
To rozumiem, że miasto już się w jakiś sposób przejadło.
To bardziej żona mnie wyciągała, żeby gdzieś po prostu zaryzykować i odważnie się gdzieś wyprowadzić. Ja tam myślałem, że uda się mimo wszystko jeszcze mieszkać na Dębcu i coś tam znaleźć, ale teraz kompletnie nie żałuję, więc nie, to nie, z mojej strony nie była jakaś taka decyzja, że po prostu kończę z miastem i chcę się wyprowadzić gdzieś dalej. Po prostu dużo okoliczności wpłynęło na to, że akurat wylądowaliśmy tutaj. No nie doszukiwam się tam jakiegoś specjalnego, chociaż teraz jak przyjeżdżam do miasta, to cieszę się, że mam tylko tam jakieś parę spraw do załatwienia i mogę wracać.
Dębiec. Żadna inna dzielnica nie wchodziła w grę?
Nie, no najbliższe okolice, no bo tak byliśmy też, ja z Żyty oczywiście, no ale też córka chodziła już do szkoły, do pierwszej klasy, więc mogłaby drugą klasę zacząć w tym samym otoczeniu, z większością dzieci się znała przecież jeszcze z przedszkola, więc jeśli nie Dębiec, to jakieś najbliższe okolice, szukaliśmy czegoś, co pozwoliłoby nam jakby nie wprowadzać wielkiej rewolucji. No ale jak się okazało, moja żona akurat się wielokrotnie przeprowadzała w dzieciństwie i mówi, że zawsze miło to wspominała, nowe koleżanki, nowa klasa. No i tak też się stało w przypadku naszej córki, więc jest już tutaj zaklimatyzowana. Ma po sąsiedzku przyjaciółkę ze szkoły, z klasy. No i żyję własnym życiem coraz bardziej.
Chciałam o ten Poznań trochę bardziej wypytać. To, że z Dębcem jesteś związany i jest dla ciebie ważny, to się rozumie samo przez się. A masz jakieś inne ulubione miejsca, które ci się strasznie miło kojarzą i do których lubisz wracać, albo miejsca, w których lubisz wypoczywać?
W obrębie Poznania to chyba nie. To chyba nie. Nie mam jakichś takich sentymentalnych miejsc. No oczywiście będąc tam dwukrotnie młodszy, no to często się bywało i na Starym Mieście, na różnych osiedlach u znajomych, więc bardziej się żyło tym miastem tak na co dzień. To była część taka naturalna i wiadomo, że tam, gdzie było nam miło, tam, gdzie była fajna knajpka, gdzie się znało obsadę, to tam było fajnie i to było miejsce sentymentalne, no ale to już dawne czasy, więc miasto mi się kojarzyło głównie już od wielu lat raczej z tym, że muszę się przecisnąć gdzieś przez korki, załatwić to, co mam do załatwienia i wracać tam, gdzie mogę sobie odpocząć, do domu najczęściej. Zresztą Lica się przeprowadził na Dębiec, a ja się wyprowadziłem. Także Dębiec to jest fajna dzielnica do mieszkania, bo bardzo fajnie zlokalizowana. Ktokolwiek tam mieszka lub zamieszka, na pewno będzie sobie to chwalił. Świetne miejsce.
Skoro już wspomniałeś o Licy, 10 lat w lipcu minęło, odkąd współpracujecie przy zespole Lux Torpeda. Z tej okazji wydaliście płytę Elektro Lux Torpeda. Trochę inaczej podeszliście do tego. To są elektroniczne wersje waszych starszych utworów.
Takie autokowery. No, tutaj również, jak w wielu takich wypadkach, nie ma jakiegoś takiego zamysłu i premedytacji w tym wszystkim, tylko jest dużo takiej, moim zdaniem, ożywczej i dobrej dla muzyki, muzyka spontaniczności trochę dziecięcej. To znaczy, my mieliśmy po prostu zagrać taki koncert ponieważ wtedy to był okres, kiedy te koncerty online co jakiś czas się grało. Więc pomyśleliśmy, że zrobimy taką jakby, żeby się nie znudzić graniem tego samego tak samo w tym samym miejscu, to może zrobimy taki koncert z elektroniką. No i zaczęliśmy przygotowywać te materiały, więc padł pomysł, że może nie grajmy tego koncertu, tylko spróbujmy zrobić z tego płytę. Jako że Lica dysponuje studiem, w którym można sobie rejestrować z jakością studyjną takie chociażby spontaniczne jakieś próby, to zaczęliśmy sobie nad takim materiałem pracować. Jak już doszliśmy do połowy i było to bardzo ciekawe doświadczenie, no to stwierdziliśmy, że no to zrobimy całą płytę, ją wydajemy i no i tak cała historia się potoczyła.
Kiedy się mówi o was, to znaczy o zespole Lux Torpeda, bardzo często przywoływane jest to, że dwa światy połączyły się ze sobą. Antyklerykał i katolik, że raper i rock'n'rollowiec. Czy wy też patrzyliście na to te 10 lat temu właśnie jak na coś takiego szokującego?
Nie. No to w ogóle tak nie było. Ze strony Licy, kiedy padały właśnie takie sugestie, jak że to jest takie połączenie niestandardowe, no to wymieniał, chociażby pomijając już zespoły światowe, gdzie nie jest to żadnym jakimś wynalazkiem, to, że jest jakiś taki bardziej rapowany, rytmiczny wokal z gitarami, no ale przecież sam grał i w Kanżecie, Kazik bynajmniej w Kanżecie nie śpiewa. Grał w AC Drinkers, gdzie Titus przynajmniej na początku też skandował bardziej niż śpiewa, zresztą do dziś raczej nie za wiele śpiewa, jest to takie połączenie jednego i drugiego, więc dla niego to nie było bynajmniej nic nowego, że wokal w otoczeniu gitar jest, nie jest takim klasycznym jakimś śpiewająco krzyczącym wokalem. On sobie pokrzyczy, ja zrobię resztę i jest to takie jakby dla niego coś normalnego, co lubi robić i robił wielokrotnie. Ja zawsze miałem duży sentyment do zespołów takich gitarowych, kiedyś jeszcze jak nie wiedziałem w ogóle, że poza Kazikiem w Kędrzecie gra Lica i że kiedykolwiek się spotkamy, to też wymieniałem właśnie KNZ jako taki możliwy dla mnie etap rozwoju, kiedy tam wydawałem swoją pierwszą płytę w 2003 roku bodajże i pytano mnie, jakbym widział jakiś rozwój, gdybym chciał coś zmienić w tym standardowym, takim hip-hopowym, tradycyjnym brzmieniu, to mówiłem, że dla mnie taki kierunek jest jak najbardziej interesujący i gdybym może się urodził nie w 81, ale w 71, to ten okres aktywności jakiegoś garażowego grania, próbowania się na tym polu przypadłby na nie erę komputerów, gdzie można było lupy sobie posklejać, tylko trzeba było się skrzyknąć z chłopakami, ktoś by grał na bębnach, ktoś by grał na wiośle i moja historia mogła się trochę inaczej potoczyć. Więc dla mnie to też było coś po prostu, co z wielką chęcią zrobiłem, też nic jakiegoś nadzwyczajnego. W klasykach rapowych też jest bardzo dużo takich połączeń, choćby można wymienić taką najbardziej klasyczną płytę, która jest soundtrackiem do filmu Gentleman's Night, gdzie tam już wybitnie metalowe i rockowe zespoły połączyły się z tuzami rapowej sceny. Bardzo fajny album.
Czyli w takim razie świat był zdziwiony, wy nie byliście. Kto bardziej z kim chciał grać? Ty z Licą, czy Lica z tobą?
Oboje, myślę, że bardzo entuzjastycznie do tego podeszliśmy. Robert długi czas ten materiał już był dawno nagrany, w sensie muzycznym. Pomysły na jakieś teksty i jego jakieś zapiski już były długi czas, ale to ja już znam jako opowieści z historii. Wtedy jeszcze mnie nie było, ale on cały czas poszukiwał kogoś jeszcze. Cały czas tam były różne pomysły, kto mógłby to być. Nie wiem, czy wynikało to z tego, że jakby nie czuł się tak jakby w pełni sił, żeby ciągnąć cały zespół wokalnie i tekstowo, czy też chciał, żeby pojawił się jakiś dodatkowy kolor w tym zespole, jakiś dodatkowy walor, coś innego, co daje jednocześnie szansę bycia bardziej gitarzystą, co myślę, że Robert bardziej się czuje gitarzystą i uwielbia to robić, to padła propozycja od niego, bo pojawiłem się w studiu, usłyszał, co robię, nagrywałem wtedy jeden utwór, też właśnie instrumentalny, były bębny, gitary. No i tyle. Pomyślał, że może to jest właśnie ten człowiek, a ja na to powiedziałem, no super, bardzo chętnie spróbuję, zobaczymy, nie wiem, czy dam radę, czy ja umiem. No i tak się to zaczęło.
Podsumujmy może ten muzyczny fragment rozmowy. Prosiłam cię, żebyś wybrał dla nas dwa utwory, które są dla ciebie z jakiegoś powodu ważne, które lubisz, czy których słuchasz ostatnio, więc może zdradź ten pierwszy póki co i opowiedz, dlaczego właśnie.
No to
ten...
jak rozmawialiśmy o Lux Torpedzie, to utwór Lux Torpedzie z albumu My Was Wy Nas o tytule Zerwali sieć.
Dlaczego?
O, myślę, że on jest dobry na te czasy, może dobry na każde czasy, ale na te jeszcze bardziej.
W takim razie posłuchajmy teraz tego utworu i wracamy za chwilę.
Poza protokołem.
Jesteś już dojrzałym muzykiem, dojrzałym człowiekiem oczywiście. Twój pierwszy duży sukces to był utwór To my Polacy, śpiewała cała Polska z 5-2 dębiec oczywiście. I zastanawiam się, jaki to miało wpływ na ciebie jako bardzo młodego chłopaka wtedy i czy te doświadczenia, które przyszły z tym sukcesem muzycznym, z tą rozpoznawalnością do dzisiaj się jakoś ciągną, ale oczywiście nie w świecie zawodowym, tylko na twojej psychice.
Wiesz co, ja sobie zawsze powtarzałem, że takie powiedzenie łaska pańska na pstrym koniu jeździ i sobie to parafrazowałem, że popularność tak samo na takim pstrym koniu jeździ i jak człowiek oprze wszystko, co ma, całą swoją samoocenę i poczucie wartości tylko i wyłącznie o tą popularność, która jest zawsze, w każdym wypadku przemijalna, no to może się bardzo brzydko rozczarować i poobijać i nabrać jakichś takich cech, takiego stetyczałego, narzekającego człowieka zamiast fajnego twórcy, który w czasach, kiedy jest prosperity i wielka popularność, ale w czasach też, gdzie zostaje jakaś grupa najbardziej zagorzałych fanów, potrafi tworzyć fajne rzeczy, więc popularność była fajna. Nagrałem się mnóstwo koncertów. To było ponad 3,5 roku nieprzerwanej trasy koncertowej z jednego albumu. Myślę, że konsekwencje, jakie po tej trasie poniosłem, to takie, że nie za bardzo myślałem w ogóle o tym, żeby nagrać nowy album. Nie wiem czemu. Nie potrafię odpowiedzieć sobie na to pytanie. Kompletnie mi to wyleciało z głowy. Więc po tej trasie koncertowej, kiedy byłem też zmęczony i tym nocnym graniem, nadużywaniem alkoholu, po prostu przerwałem tą trasę, żeby trochę dojść do siebie. No i wtedy tak naprawdę ucichło o mnie, ja też ucichłem. Wróciłem dopiero w starym składzie 5-2, bo 5-2 Dębiec to był taki mój wytwór po tym, jak Deep opuścił szeregi naszego pierwotnego zespołu 5-2. Więc nagraliśmy dopiero album w 2008 roku. W tamtym czasie po prostu poszedłem sobie do pracy, zacząłem sobie żyć normalnie. No i myślę, że było to zdrowe, bo i się jakoś tam odbudowałem w takim sensie czysto ludzkim. No i myślę, że było to dobre, czego najlepszym dowodem jest to, że działam do dzisiaj muzycznie i jest mi z tym bardzo dobrze.
Jak ci się żyło tak normalnie? Bo rozumiem, że to była w takim razie jakaś inna praca, niezwiązana z muzyką.
No tak, tak. To znaczy ja w ogóle uważałem, że tak jakoś muzyka jest zawsze trochę chyba przy okazji i taką normalną rzeczą było dla mnie mieć jakąś pracę, po której to zajmuje się hobby. Czasem to hobby przynosi jakieś pieniądze, czasami nie. Więc tam kończyłem pracę, kupowałem sobie sneakersa i szedłem sobie do studia i to takie było zupełnie normalne. Nie miałem nigdy takiej wizji samego siebie, że ja muszę być muzykiem zawodowym, który tylko i wyłącznie zajmuje się muzyką i z tego się utrzymuje.
Ale teraz tak jest.
No teraz tak jest. Jest to po części zasługa Lux Torpedy, bo tak naprawdę początek Lux Torpedy biegł się z akurat utratą pracy, to znaczy rozwiązałem umowę z moim kolegą, z którym współpracowałem, a od 2018 roku też założyłem własne wydawnictwo, znaczy może to zbyt wiele powiedziane, firmę, która po prostu zajmuje się wydawaniem mojej muzyki, sam siebie wydaje. Jest to w dzisiejszych czasach taka, powiedzmy, standard. Przynajmniej jeśli chodzi o scenę hip-hopową, myślę, że mało jest w tej chwili twórców z jakimś większym doświadczeniem, którzy byliby zakontraktowani w jakimś wydawnictwie.
Sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem, żeby nikt nie mówił ci, jak masz pisać i jakie bity masz tworzyć.
To też tak nie do końca jest. Myślę, że taki stereotyp można by odnieść bardziej do umów grubości książki telefonicznej, które gdzieś tam artyści podpisują z wielkimi firmami wydawniczymi. Natomiast w takich wydawnictwach, które funkcjonowały na scenie hip-hopowej, raczej do takich sytuacji nie dochodziło, a twórca zawsze miał bardzo dużo swobody artystycznej, no to jakby nie, nikt nie ingerował w to, co, kto nagrywa, jak nagrywa. Można było jedynie od wydawcy dostać wsparcie w postaci promocji, tego, że wszystko dzieje się poza twoją głową, nie musisz myśleć o niczym, tylko nagrać album. To są oczywiście plusy, minusy są takie, że jak się jest już dużym chłopcem, trzeba opłacać rachunki i utrzymywać rodzinę, no to jednak wariant, w którym samemu się to wszystko robi i zarabia się na swojej własnej muzyce, tak jak wydawca, a nie tak jak artysta, mając te przysłowiowe 2 złote od płyty, no to nawet będąc jakimś niszowym takim twórcą, 5-2 nie jest jakimś w tej chwili bardzo popularnym zespołem, mamy taką mocną grupę słuchaczy, tych, którzy po wielu latach z nami zostali, ale nawet w takiej niszy, czy nawet będąc jakimś zupełnie odjechanym jazzowym kwartetem, można to jakoś racjonalnie wydawać i ta muzyka może się sama przynajmniej finansować.
Ale ty chyba nigdy nie przepadałeś za błyskiem fleszy, to znaczy wnioskuję to na podstawie tego, ile cię było i w jaki sposób byłeś na świeczniku.
Nie wiem, tak ja w ogóle jestem dość mało kontaktowy, więc przez te wszystkie lata grania nie nawiązałem specjalnie jakichś tam znajomości wśród innych muzyków. To taka cecha charakteru po prostu. Kiedyś jeszcze mi to przeszkadzało, w tej chwili no już mi nie przeszkadza, no po prostu jestem jaki jestem. No i może stąd też wynika, że się tam po prostu nie wpycham gdzieś przed kamery. Ciężko mi też tak obiektywnie to ocenić, bo oczywiście promocja płyty polega na tym, żeby jednak się gdzieś pokazać.
No właśnie, porozmawiać ze mną.
Porozmawiać z tobą, zrobić teledysk, więc to wszystko wtedy się odbywa jak najbardziej frontem do kamery i trzeba to robić, bo dzięki temu zyskuje się szansę, że ktoś się dowie w ogóle, że coś zrobiłeś.
Co sądzisz o naszych rodakach? Bo w wielu twoich utworach przebijał się, delikatnie rzecz ujmując, pesymizm, chociażby Nocne Polaków Rozmowy, czy właśnie Głos Kraju Mataczy, to my Polacy, czy Kraju Bez Pracy, tacy jesteśmy?
Wiesz co, to nie jest pracowanie socjologiczne, naukowe, tylko to są takie wycinki rzeczywistości upchane w jakiś małoformatowy tekst.
Ale też taki dosyć mocny. Zastanawiam się, czy dzisiaj też te twoje uczucia są tak samo silne.
Ja w ogóle uwielbiam Polaków, śpiewając Głos z Kraju Mataczy, to w zasadzie jest tym wręcz, bym powiedział, pochwała. Uważam, że Polacy przez swoją taką powstańczą naturę dużo zyskują w dzisiejszym świecie Zachodu i mnie to bardzo cieszy, że my tak bardzo nie dogoniliśmy tej cywilizacji zachodnioeuropejskiej, która nas otacza i wielokrotnie nas poucza, jacy to my powinniśmy być, ale jesteśmy sobą i ja to widzę i dostrzegam i cenię. Natomiast w piosenkach często nakreśla się jakąś tam tą ciemną stronę rzeczywistości. Nie wiem czemu, może tylko ja tak mam, a może wiele osób, bo jest ona bardziej taka skłaniająca do refleksji. Te takie optymistyczne rzeczy, z których można się pośmiać, wpadają do głowy, wypadają i człowiek nie zastanawia się, dlaczego jest taki szczęśliwy, komu powinien za to podziękować. Natomiast kiedy spotyka nas coś złego, no to doskonale wiemy, kto jest temu winny, jak mu się za to odpłacimy. Tak funkcjonuje chyba nasz mózg, a w ogóle wiele rzeczy takich związanych z jakimś cierpieniem, jakąś przykrością jest taką skuteczną nauką, jak się to zbierze i przekaże w formie piosenki, może komuś pomóc, może być jakąś refleksją, ale też nierzadko autorefleksją i autoterapią, bo pisząc i nagrywając coś, co się przeżywa, robi się też to dla samego siebie.
Mówisz tak poważnie o tym, ale przecież kto posłucha twoich płyt solowych, chociażby Poprawna Praca Serca, Tabata, to śmieszek czy to prawda? Chodzisz na siłkę z Peją?
Nie, akurat to już był syłkowy okres, kiedy troszeczkę byłem pozbawiony formy, ale jak sobie odzyskaliśmy trochę wolnego czasu, córka chodziła do przedszkola, tak jakby codzienność się unormowała, to z żoną chodziliśmy na siłownię właśnie, między innymi na tego typu zajęcia, takie bardziej skupione na kondycji rozwoju mniej muskulatury, a bardziej wytrzymałości, siły i wydolności. I wspominamy ten okres bardzo miło, bardzo fajnie. Wydawało mi się, że pokazanie takiej prostej formy treningowej, jaką jest właśnie tabata, czyli ćwiczysz tylko 4 minuty, ćwiczysz takie ćwiczenie, jakie potrafisz dobrze wykonać w takim tempie, w jakim jesteś w stanie je zrobić, zgodnie ze schematem 20 sekund ćwiczysz, 10 odpoczywasz, 20 ćwiczysz, 10 odpoczywasz i tak przez 4 minuty można się naprawdę ostro zmęczyć i bardzo łatwo i bardzo szybko, jeśli się jest wytrwałym i robi się to codziennie, czy tam co drugi dzień, dostrzega się zmiany na plus w kondycji. To jest taki prosty trening. Usłyszałem kiedyś muzykę, która jest jakby stworzona do takiej tabaty. Jest ten człowiek, który nalicza, kiedy zaczynasz, kiedy skończysz i pomyślałem sobie, że to jest po prostu w zasadzie gotowiec, żeby tylko tam wstawić zwrotki i nagrać taki utwór 4-minutowy. Trafił się fajny beat, zebrałem fajną ekipę do tego, no i nagraliśmy. Peja ma dużo wspólnego ze sportem. Summer, który tam jest w tej chwili na wózku, zanim jeszcze wylądował na wózku, boksował, był też takim bardzo zaangażowanym sportowcem, teraz nadal jest. I myślę, że to było takie bardzo budujące, że można faktycznie, nieważne co się robi, jak się czuje, można wstać z fotela i coś sobie dla własnego zdrowia zrobić.
Co robisz w wolnym czasie, żeby odpocząć od muzyki?
Nie słucham muzyki. I zajmuję się domem. Teraz to w zasadzie głównie tym, pomijając już dzieci, z którymi też spędzam mnóstwo czasu. Zawsze jest coś do zrobienia, mając dom, więc czy to jest narąbanie drewna, żeby mi było miło wieczorem przy kominku, czy to jest naprawienie jakichś paru dupereli, które się tam zaczynają psuć, sklejenie jakiejś szuflady, krzesła. Lista takich drobiazgów jest niekończąca, więc można cały czas codziennie coś robić.
Dziękuję serdecznie.
Poza protokołem.